Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani bracia i siostry, dzisiejsza piękna liturgia słowa skierowana jest do nas w tym właśnie czasie poświątecznym, okołoświątecznym. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli takie dwa piękne tematy, które Bóg nam daje do rozważania. Chcemy być Panu Bogu posłuszni w tym, co On do nas mówi. Pierwszym z tych tematów jest znaczenie imienia. Otóż imię człowieka, tak wierzono i myślę, że coś w tym jest, zawiera w sobie jakby zakodowaną misję człowieka. Imię, którym się nazywa, dziś na przykład zostanie imię Wojciech, Wojciech Michał, nowochrzczonemu za chwilę, to oznacza woj, czyli mężny, wojownik, prawda? Można sobie każde imię, jego znaczenie zobaczyć. O tym znaczeniu dzisiaj dowiedział się mały Samuel. Człowiek, który nie miał wiele lat, był oddany pod opiekę do świątyni, do kapłana Helego. Samuel przyszedł na świat w pięknych okolicznościach. Jego rodzice nie mogli mieć dzieci i matka Anna modliła się o syna. I stało się tak, że Bóg wysłuchał jej modlitw i urodził się właśnie młodzieniec, no chłopiec w sensie. No i nadała mu imię Samuel. Co oznacza to imię? Oznacza: Bóg wysłuchał. Bo Bóg wysłuchał jej prośby. Ma ono też drugie znaczenie. Oddany Panu. I kiedy tej nocy, o której dzisiaj słyszeliśmy, Samuel po kilku już jakimś dłuższym czasie przebywania w świątyni, mieszkania tam, tej nocy spał, usłyszał swoje imię. I dla nas ono brzmi po prostu jak imię, a dla niego brzmiało jak misja. On usłyszał od Boga: Bóg wysłuchał. Poszedł do Helego, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Wołałeś mnie. A za chwilę, po drugim razie, usłyszał: oddany Panu. I znowu poszedł do Helego i tak za trzecim razem. Wreszcie Heli zrozumiał, że coś niezwykłego tu się dzieje. Samuel bowiem jeszcze nie znał Boga. I mówi: jeśli usłyszysz, to zgodnie z twoją misją odpowiedz: mów, Panie, bo wyproszony przez ciebie, bo oddany tobie, twój sługa słucha. I rzeczywiście Samuel za czwartym razem, kiedy usłyszał podwójnie swoje imię: Samuelu, Samuelu, czyli Bóg wysłuchał, oddany Panu, odpowiedział: tak, jestem Tobie oddany. Odpowiedział: mów, bo sługa Twój słucha. I od tej pory zaczął realizować swoje imię, a więc wypełniał swoją misję. Słyszymy także dzisiaj na końcu Ewangelii, jak Jezus zmienia imię Szymonowi. Spotyka i mówi: ty jesteś Szymon, syn Jana. To jest Twoja dotychczasowa tożsamość, ale staniesz się za chwilę Kefas, czyli Piotr. Staniesz się skałą. Mężczyzna, który słyszy takie zdanie, że zmienia się jego imię, zaczyna zastanawiać się i żyć według tego nowego swojego imienia. I dowiemy się później już z Ewangelii, z losów Kościoła, że Piotr rzeczywiście stał się skałą, na której Jezus utwierdził swój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Pierwszy więc temat z dzisiejszej liturgii słowa: imię nadaje misję. Jakie jest nasze imię? Bo mamy jedno wspólne imię. To chrześcijanie. Od Chrztu Świętego Twoje imię to chrześcijanin. I ono zawiera w sobie Chrystusa. Zawiera w sobie sposób myślenia Chrystusa, sposób istnienia Chrystusa, sposób Jego działania, kochania, przebaczania. Wszystko na wzór Chrystusa. Ostatecznie przecież z Chrystusem mamy żyć, z Nim razem umrzeć i z Nim zmartwychwstać. Takie jest znaczenie chrztu, który każdy z nas przyjął, a Wojciech przyjmie dzisiaj. No dobrze. I drugi temat. Skoro imię, chrześcijanin, drugi temat dzisiejszy to życie w ciele. Bóg daje nam przecież, jako ludziom żyjącym w duszy i w ciele, daje nam ciało, jak mówi święty Paweł, nie dla rozpusty, ale dla Pana. Ciało Twoje, moje, nasze ciała nie są dla rozpusty, czyli dla grzechu, ale są dla życia w Bogu. Mówi dalej święty Paweł, a mówił do Koryntian, mieszkańców miasta portowego, a w miastach portowych różne rzeczy się dzieją. Mówi, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego? Że od chrztu macie być jak Jezus, czyści i święci? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Niech wasze ciało nie będzie miejscem grzechu, ale miejscem Bożej chwały. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie Boga w waszym ciele. Kochani, ostatni czas, czas kolęd, to także czas, w którym spotykamy się w naszej parafii z ludźmi, którzy myślą, że życie w ciele to jest życie tylko i wyłącznie ciałem. Nie mówię, że wszyscy. To wąskie grono, ale ono istnieje. Niemniej jednak w świecie okazuje się, że coraz więcej ludzi myśli i żyje tylko według ciała. W jaki sposób? Zaraz to powiem. Słowa, które zaraz wypowiem, być może nie będą dotyczyć ciebie bezpośrednio. Może nawet nie będą dotyczyć twojej rodziny, choć różnie to bywa. Będą natomiast pomocne tobie, aby rozmawiać z ludźmi, którzy tak właśnie uważają i taki styl życia wybrali. Kiedy patrzymy na ciało ludzkie, na człowieka tylko cieleśnie, to jest to ogromne ograniczenie i siłą rzeczy patrzymy na ciało ludzkie jako na narzędzie do użycia. Ciało czyjeś, mojego chłopaka, mojej dziewczyny jest narzędziem do użycia. Może nawet ciało mojego męża, mojej żony może być narzędziem do użycia. Chrześcijanin jednak powinien patrzeć na całość osoby. A spotykamy młodych ludzi, żyjących zwłaszcza w nowych mieszkaniach, którzy żyją bez zobowiązań, żyją właśnie tylko ciałem. Oczywiście nie przeczę, że mają w sobie wartości. Niemniej jednak, mimo że ochrzczeni, wybrali styl życia niechrześcijański. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tym tematem. Kiedy jesteśmy karmieni obrazami, które pokazują człowieka tylko cieleśnie, na przykład pornografią, to zaczynamy siłą rzeczy też tak myśleć. Może nie od razu, ale często, im więcej, im bardziej, tym szybciej się jakby studzimy w zapale chrześcijańskim i patrzymy na drugiego człowieka rzeczywiście trochę jako przez pryzmat ciała. Nie potrafię spojrzeć już czysto na kobietę, bo gdzieś tam wraca obraz o innych kobietach, który został mi wgrany, na który się napatrzyłem. I to rani. Rani rodzinę, rani małżeństwo, a zwłaszcza rani młodych ludzi. Nie daj Boże, żeby to był pierwszy obraz, który zobaczą o człowieku. A często się zdarza, że małe dzieci nawet w szkole, mówią o tym katecheci, wiedzą więcej o anatomii człowieka niż ich starsi koledzy, którzy dopiero poznają to w szkole z książek. W sposób naukowy, a nie w sposób pornograficzny. Różnie to bywa. Zagrożenia płynące z takiej postawy są oczywiste, ale chcę je powiedzieć, bo sami widzimy, że mimo oczywistości wielu ludzi jednak je wybiera. Łatwość zaspokajania swoich popędów. Mój popęd mną rządzi na tyle, że nie mam nad nim władzy i muszę go zaspokoić. To nie jest postawa człowieka, to jest postawa zwierzęcia. Zwierzę ma instynkt, który musi zaspokoić i jest w tym sensie niewolne. Ale człowiek ma rozum i ma wolność. Bardzo taką postawą jasną w tym znaczeniu jest postawa życia w związkach niesakramentalnych, w sensie nieformalnych, bez przeszkód. Otóż młodzi ludzie myślą często, bo najczęściej są to młodzi, myślą, że to tak z tych rozmów wynika, że, no, no, że tak wszyscy żyją, że to po prostu tak może być, że tak wybieramy, że to nic złego. Tymczasem jednak nasza wiara przekazana przez Boga w przykazaniach Bożych jest jasna. Nie cudzołóż. Nie cudzołóż. Nie ma związków tak zwanych wolnych. Każdy związek, jak mówi nazwa, związuje. Czym? Wiemy, czym związuje związek małżeński. Przysięgą, Bożym błogosławieństwem. Wiemy, czym związuje związek cywilny. Podpisem, kontraktem, który innym podpisem można rozwiązać. Też bez problemu większego. Oczywiście nie mówię tu o emocjach, o uczuciach, o przeżywaniu tego, ale po prostu technicznie jest to szybkie do zrobienia. No i oczywiście związki tak zwane na słowo. O tym za chwilę szerzej. Ale to jest grzech. Grzech, który jest cudzołóstwem. I tak trzeba je nazwać. Każdy związek czymś związuje. I argumenty, które stosują tacy ludzie, wiedza o tych argumentach może nam się przydać, jest najczęściej taka. Proszę księdza, my się musimy wypróbować. Wypróbować to można sprzęt z Castoramy, wypróbować można telewizor z MediaMarktu. Jak się nie podoba, to go oddać. Człowieka nie można próbować, bo ma swoją godność. Mało tego, w sytuacji tak zwanego próbowania się nie da się stworzyć idealnego odzwierciedlenia małżeństwa, bo zawsze będzie myśl, że to jest tylko próba. A człowiek, który próbuje, nawet w symulatorze wie, że nic mu się nie stanie, że jak popełni błąd, to nie będzie konsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Nie tak jest w życiu. Nie można stworzyć symulatora małżeństwa. Jak dostaniesz samochód zastępczy, nigdy nie będziesz go traktować jako swój własny. Dalej mówią, że musimy żyć, ponieważ kredyt wzięliśmy razem, było łatwiej o większe mieszkanie. Kredyt staje się wtedy bożkiem, któremu się służy i który zmusza rzekomo do cudzołóstwa. A tak nie jest. Wzięcie kredytu nie równa się cudzołóstwu. Nikt nie każe cudzołożyć. Dalej mówią, bo wszyscy tak robią. Otóż nie wszyscy. Mogę palcem nawet pokazać osoby, które żyją w czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej i są szczęśliwe i przyjmują komunię świętą i cieszą się z tego, że Bóg jest z nimi i pomimo tego, że walczą o czystość, że bywa to trudne, podejmują ten trud. Bez Boga nic się nie da. Jak mówi Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie. I ufając, i wierząc, i modląc się, dają radę. A więc nie jest tak, że wszyscy to robią. Niektórzy też mówią, bo inaczej nie mogę. No, skoro nie mogę, to znaczy nie jestem wolny, nie mam wyboru. No skoro nie jestem wolny, to nie panuję nad sobą. A skoro nie panuję nad sobą, to jak mogę się zatroszczyć o ciebie, jak o siebie nie potrafię? Jeżeli nie umiem, nie chcę wybierać życia, to ciebie też ściągnę ku śmierci, ku grzechowi. Inną trudną sprawą a propos związków cudzołożnych jest stanowisko rodziny. Miałem okazję na jednej z wizyt duszpasterskich spotkać rodziców, którzy mówili, że no, ich córka przeprowadzi się do chłopaka, no, będą się próbować. No, wiemy, że, tak nie, że Kościół zabrania, nie Kościół, tylko Pan Bóg, a Kościół mówi naukę Bożą. Więc oni mówią, że Kościół zabrania. No ale cóż, no, miejmy nadzieję, że się jakoś to uda, że zalegalizują związek. To słowo zalegalizują brzmi jak sprawdzanie atestu do drzwi przeciwpożarowych. Małżeństwo nie jest lukrem na życie, tylko jest istotą życia. Człowiek, który zaczyna świętość od grzechu, w tym sensie, że wybiera drogę grzechu, żeby potem ewentualnie wyskoczyć do góry, bardzo łatwo zamiast świętości osiąga, no, przekleństwo, można by powiedzieć. Potępia się. Otóż właśnie, rzeczy święte zaczyna się od świętości, a nie inaczej. I rodzice często, niestety, i tu nie oceniam tej postawy, ale mówią często, bo to nasze dzieci, musimy jakoś ich akceptować. Mam doświadczenie takiej rodziny, która powiedziała swojemu dziecku, synu, jeśli nie żyjesz zgodnie z Ewangelią, w której cię wychowaliśmy i świadomie jej zaprzeczasz, to nie pokazuj się u nas w domu. Mówili to z płaczem, ale to są prawdziwie wierzący ludzie, którzy tak odczytali wolę Bożą. I powiem wam szczerze, że ten syn się bardzo zdziwił. Zaczął myśleć wreszcie, co robi. I postawa rodziców była ostatnim bastionem moralności dla tego człowieka. Gdyby rodzice zgodzili się na cudzołóstwo, gdyby zgodzili się na grzech i klaskali temu grzechowi, na przykład zapraszając do stołu wspólnego, łamiąc się opłatkiem, tworząc fikcję rodziny, tak naprawdę mieliby udział w grzechu cudzym. I temu człowiekowi powiedzieliby, no synku, no jest jak jest, trudno, jakoś sobie z tym poradzimy, może będzie dobrze. I on żyłby spokojnie, dlatego że no, wszyscy mnie akceptują. Krótko mówiąc, Ewangelia jest wymagająca i Ewangelia potrafi dzielić, ale w imię prawdy. Więc ten, kto z prawdy nie jest, ucieka od prawdy i nie chce nią żyć. Mądry rodzic powie, dlatego że cię kocham, nie zgadzam się na to i dlatego że cię kocham, dopóki się nie nawrócisz, nie będę tego tolerować, akceptować, nie będę. Nie tak cię chowałam. Taka postawa jest po prostu zgubna. No dobrze, ale dlaczego nie? Dlaczego warto walczyć? Dlaczego nie związkom cudzołożnym? No jest parę argumentów, bardzo prostych. Nie powiem oczywiście wszystkich. Ponieważ życie w cudzołóstwie to nie jest życie w wolności. Już powiedziałem wcześniej, że mój popęd mną rządzi i cudzołożnicy nie potrafią sami się wydobyć z tej spirali zła. Nie mogą po prostu przestać. Grzech ma to do siebie każdy, nawet przeciwko innym przykazaniom. To, że napędza pewną spiralę przyzwyczajenia, wytłumaczenia sobie i życia w takiej cieplutkiej atmosferze, chociaż śmierdzącej. Można też oczywiście przeżywać pozory piękna, ale to i tak ostatecznie, w rozrachunku ostatecznym, nie jest życie chrześcijanina, a mówię do chrześcijan. W związku cudzołożnym nie rozmawia się o pewnych rzeczach. No bo skoro on dostaje to, co chce, to po co będzie myślał o dzieciach? Po co będzie myślał o trudnościach w przyszłości? A wiecie sami, kochani małżonkowie, że będą trudności. Po co będą rozmawiać o tym, jak rozwiązywać problemy, jak żyć? Po co będą rozmawiać o religii, skoro jest niewygodna? I tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy się nie porusza. I nawet jeśli potem się zejdą, będą małżeństwem, na przykład sakramentalnym, to potem wyjdą te sprawy. I mamy rozwód po roku, po dwóch, no bo się nie dogadują w podstawowych sprawach, bo nie obgadywali ich wcześniej, korzystając z tego, co ich przyślepiało. W sytuacji grzechu cudzołóstwa, związku cudzołożnego zawsze w atmosferze gdzieś wisi taki pierwiastek, bo się skończy. Muszę uważać, co mówię, co czynię, bo się skończy. Muszę grać pewną rolę, żeby nie podpaść. To jest bardzo sztuczne, bo przecież, jak sami słyszymy, jest to gra, jest to rola. Nawet szczera, nawet się oboje mogą umówić na to, że tak będzie. To i tak prowadzi do nieprawdy, czyli u samych podstaw jest zgubne. Dalej, nie ma takiej sytuacji, że jest pewność, że na zawsze jestem z tobą. Że cokolwiek nie zrobię, będziesz o mnie walczyć. Zobaczcie, na przykład kupno kawałka ziemi, głupich 5 m². Gdyby ktoś chciał to zrobić, znalazłby notariusza, znalazłby dokumenty, pieczątki, umowy, kupno, sprzedaż, to musi być obwarowane papierem, bo inaczej nieważne. A co dopiero mówić o człowieku? Dałbyś oszczędności swojego życia komuś, kto mówi, ja na pewno sobie z tym poradzę i pomnożę ci wszystko. Dałbyś tak po prostu? 30-40 tysięcy? A potrafią córki, synów oddać, albo sami potrafią pójść na słowo. A na słowo to się wierzy tylko Panu Bogu, bo udowodnił swoim słowem, patrzmy na krzyż, jak bardzo nas kocha. Ten człowiek, który umarł za nas, dał gwarancję swoim życiem. Żaden z nas ludzi, w największych nawet sprawach, słowem nie da gwarancji ostatecznej. Nie da. No i w ten sposób, żyjąc na słowo, tacy ludzie mówią sobie, nie ufam Tobie do końca. Proszę księdza, no jesteśmy 11 lat ze sobą, już mamy 2 dzieci, ale nie jestem jeszcze pewien. To jest straszne, bo to ta kobieta słyszy, że nie jesteś jeszcze dość się nie starasz, żebym się z tobą ożenił. No dziękuję, gdybym takie słowa usłyszał, no ale jestem związana już czymś, więc szkoda jest i tak dalej, już nie chcę scenariusza pisać. Takie związki cudzołożne zawsze są wyniszczane antykoncepcją. No bo skoro się próbujemy, to nie chcemy jeszcze mieć dzieci, więc No, a próba polega na wszystkim, więc w każdej chwili zawsze taką czy inną. Najgorsze są te chemiczne, które niszczą kobietę od środka. Chcesz, żeby twoja dziewczyna miała śmietnik w sobie? To proszę, ale ty też możesz sobie zrobić śmietnik. I za parę lat może będziecie chcieli mieć dzieci, ale się nie da, bo jest coś zniszczone. To są sytuacje z życia wzięte. Nie wymyślam ich. No i cóż, takie scenariusze bardzo często w różne strony odchodzą. Jedna z możliwości to rozejście się. Polubownie, fajnie było, cześć. Ale straciłam 5 lat swojego życia. Straciłam czystość, straciłam nadzieję. Nabrałam niechęci do mężczyzn takich czy innych. On z kolei szuka następne i tak dalej, można sobie więcej dopowiedzieć samemu. Albo inne rozwiązanie. Rodzi się dziecko. Niespodziewanie, a więc nie z miłości, tylko z... No właśnie. No i teraz dwie możliwości. Albo on mówi, wiesz co, no ja nie chciałem, to twoja wina. Ty sobie z tym nie poradziłaś, radź sobie teraz sama. I jest problem samotnej matki. Albo jest sytuacja, kiedy nawet mówią, bierzemy ślub, okej, no ale ślub jest już wtedy nie z miłości, tylko z konieczności. Podstaw nie ma świętości i woli zdecydowania, tylko jest coś innego, mniej wartościowego. I potem tacy małżonkowie też będą dźwigać trud tego, że wcześniej nie dali sobie czasu. Wiele spraw będą musieli sobie powybaczać. I jest szansa dla nich, nawrócenie. Szansa jest zawsze. Chrześcijaństwo nie jest religią nieskazitelnych, tylko ludzi nawracających się. A więc można chcieć inaczej, można zdecydować inaczej, można w wolności swojej wybrać nie grzech, ale czystość. I to jest droga życia, którą proponuje Chrystus. Żyj w czystości. Czystość daje ci dystans. Patrzysz na całego człowieka, nie tylko na ciało. Czcisz Boga w swoim ciele, razem przyjmując komunię. I to się dotyczy przed małżeństwa, czy w trakcie małżeństwa i po zawarciu małżeństwa też. Czystość małżeńska to nie jest celibat, ale mądrze przeżywane swoja seksualność jako wyraz miłości, niczego więcej jak miłości. A więc czystość. Mądry chrześcijanin będzie walczył o czystość, bo jest to walka. Jest to walka na pewno, także dla księdza. Czystość jest walką i czasem zdarzy się przegrać. Ale chrześcijaństwo pokazuje, że da się nawracać, że jest spowiedź, że dajemy sobie radę. Demaskujemy kłamstwa, kochani, którym karmi nas często ten świat. Życie wiarą, życie czystością, wychowywanie siebie i obrona tej czystości jest drogą chrześcijan. Chcę was także zachęcić, abyście sięgnęli po książeczkę, taka mała reklama, napisałem książeczkę Módl się i zwyciężaj. Modlitwa pomaga zwyciężać, pomaga, bo w modlitwie jest Bóg, tam gdzieś z tyłu ta książeczka jest. Jeśli to będzie pomoc dla twojej czystości, tym bardziej chwal Boga za to, że dał ci coś takiego. Bracia i siostry, wspierajmy się i wychowujmy. Niech dobry Bóg trzyma nas mocno przy sobie. Amen.